drodzy. Jezus całą noc najpierw się modli, żeby wybrać apostołów, prosi Boga. Jezus jest Bogiem, ale Jezus jest człowiekiem. Jest człowiekiem, który zrezygnował z tego, co boskie. Nie ma wszechwiedzy, nie ma wszechsiły, nie ma tego, co my myślimy, że przychodziło mu łatwo. Jezus modli się do Ojca jako człowiek, ale jako Bóg człowiek. To jest Jego Ojciec, On o tym wie. I to Ojciec przez Ducha Świętego mu wskaże, których chce, żeby byli Kościołem, których chce, żeby byli posłani, bo słowo apostoł właśnie to znaczy, posłany, aby niósł słowo, aby niósł Ewangelię. I wśród nich są dzisiejsi patronowie. Jest Szymon, którego my po polsku nazywamy gorliwym. I to słowo gorliwość to nam się kojarzy z jakąś pobożnością religijną. Ale Szymon gorliwy był, to słowo gorliwy oznacza zelota. A zeloci, a gorliwość zelotów to była gorliwość ludzi, którzy byli bojownikami Boga. Oni odcinali się od saduceuszów, od uczonych w prawie, od nawet od kapłanów świątyni, od faryzeuszów, bo wszystkich ich uważali za tych, którzy postępują z okupantami za miękko. Że Rzymian trzeba zwalczać zawsze i wszędzie, że o Boga trzeba walczyć, o Jego prawo zawsze i wszędzie, także brutalnie, także mordując przeciwników. To byli zeloci właśnie. I ten Szymon jest zelotą. Ten Szymon jest właśnie dlatego gorliwy, że to jest tłumaczenie słowa Szymon zelota. I trafia Szymon w jakichś okolicznościach, których bliżej nie znamy, na Jezusa. I Jezusowi się podoba jego gorliwość właśnie. I powołuje go, chce go. Tak jak powołał później Pawła, Szawła właściwie. Chce go, bo podoba mu się jego gorliwość. Ale Szymon będzie musiał przepracować wszystko. Będzie musiał zrozumieć, że Pan Bóg działa inaczej. Że Bóg w człowieku, Jezus Chrystus, nauczy go innej gorliwości. Gorliwości ofiarności, gdzie ponosi się śmierć, ale się nie zabija. I kochani, zwłaszcza w tych dniach jest w nas ten stary Szymon Zelota. Może nie we wszystkich, ale we mnie na pewno jest. Człowiek, w którym budzi się gniew. Człowiek, który w tym gniewie chce się złościć, chce oskarżać, chce konfrontacji. Który nie godzi się na tę jawną niesprawiedliwość, jakim jest domaganie się przez ludzi prawa do tego, żeby mogli zabijać własne dzieci. To jest sprzeczne z prawem Bożym, to jest sprzeczne z tym, co Bóg chce. I nie ma na to żadnych usprawiedliwień. I nie ma znaczenia, że tak myśli większość, że tak myśli młode pokolenie. Zresztą nie tylko młode. No, czasem budzi się w człowieku zelota. I wtedy jest pokusa właśnie konfrontacji także fizycznej. A Jezus tego nie chce. Jezus, kiedy Piotr wyciągnie miecz w ogrójcu, każe mu go schować do pochwy. Schowaj swój miecz do pochwy. Kto od miecza wojuje, ten od miecza. Kto mieczem wojuje, od miecza ginie. I, Jezus pokazuje nam inną drogę. Drogę cierpliwości, a jednak drogę prawdy. Nie wolno nam się ugiąć, nie wolno nam chcieć dopasować się do tłumu. Nie wolno nam przyznać racji tam, gdzie Bóg tej racji nie przyznaje. A jednak mamy być cierpliwi. A jednak mamy kochać naszych nieprzyjaciół. Tutaj, chwała Panu, jesteśmy małym kościołem wiejskim, więc może nie przyjdzie tu nikt, żeby zbezcześcić świątynię, żeby profanować, żeby malować, żeby przerywać msze święte, jak to się działo w Poznaniu, w Warszawie i w wielu innych dużych miastach. A może przyjdzie, bo tego nie wiemy tak naprawdę. A jednak to, co pokazuje Jezus, to jest krzyż. Jezus przybijany do krzyża, Jezus torturowany, Jezus wywyższony na krzyżu. On modli się za swoich prześladowców. On mówi: Ojcze, przebacz im, bo oni nie wiedzą, co czynią. I patrzymy na tą zmanipulowaną młodzież i myślimy sobie, i powinniśmy właśnie tak pomyśleć, z wielką miłością. Oni nie wiedzą, co czynią. Oni by chcieli miłości, oni tej miłości są spragnieni. Bardzo często jej nie dostali od rodziców, którzy już są po rozwodach, którzy już są skupieni tak bardzo na sobie, że nie zauważają potrzeb, problemów swoich dzieci. Wyrastają w świecie, który mówi, że najważniejsze są doznania, że najważniejsze to jest robić, co się chce, otrzymywać, co się chce. No i no, tak są nauczeni, tak są przyzwyczajeni i będą bardzo cierpieć. Będą bardzo cierpieć, bo kiedy spotyka się chłopak i dziewczyna, którzy się zawierają małżeństwo i tak są wychowani, to ich małżeństwo będzie spotkaniem dwóch egocentryzmów, dwóch egoizmów. I jeżeli nikt ich nie nauczył modlić, jeżeli nikt ich nie nauczył przebaczać sobie nawzajem, jeżeli nikt ich nie nauczył tych postaw ewangelicznych, to z łatwością się rozejdą. To z łatwością się poranią, strasznie się poranią. I będą cierpieć ich dzieci. I patrzymy na to pokolenie jako na pokolenie biedne, pogubione, a jednak nie wolno nam ich nie kochać, bo jesteśmy wyznawcami Chrystusa. I czasem może nam się wydawać, że tak po ludzku sprawa jest przegrana, że to jest, tak jak powiedział jeden z publicystów, że my nie tracimy młodzieży, myśmy już ją stracili, jej już nie ma. Nie ma jej w kościołach, na mszy świętej, nie ma jej na religii, bo się wypisuje. Nie do końca to jest prawda, ale w znacznej mierze jest to prawda. I można by było i myśleć, i płakać, i rozpaczać, tak jak płaczą matki, babcie, co się stało z moimi wnukami, co się stało z moimi dziećmi, które odeszły od Boga, od Kościoła. Ja chcę powiedzieć, że jeżeli płaczą, to dobrze, bo znaczy, że wypełniają wolę Boga. Bo Jezus tak kazał kobietom, które stały na drodze krzyżowej, właśnie tutaj na tej ósmej stacji drogi krzyżowej, płaczą kobiety nad Nim, a Jezus mówi: nie, nie płaczcie nade mną, ja idę tam, gdzie chcę. Płaczcie nad sobą i nad swoimi dziećmi. Więc kto płacze nad swoimi dziećmi, ten wypełnia wolę Boga. I mówi Jezus, że jeżeli to się dzieje z drzewem zielonym, to znaczy zabijają Jezusa, cóż się stanie z suchym, czyli z tym pokoleniem suchym bez Boga, bez miłości Boga, a jednak z wielką tęsknotą za miłością. My wiemy, co się stanie. 40 lat po śmierci Jezusa Rzymianie zdobędą Jerozolimę i wymordują wszystkich mieszkańców. I kto uciekł z Jerozolimy wcześniej, tak jak Jezus zapowiedział, żeby uciekać, I chrześcijanie uciekali i uciekli. Ten ucieknie, kto nie uciekł, zginął. No, wybory ludzkie mają konsekwencje. Odrzucić albo przyjąć Chrystusa będzie miało konsekwencje. A jednocześnie nic nie jest ostateczne na tym świecie, poza tym, że Chrystus zmartwychwstał. I ten drugi dzisiejszy patron, Juda Tadeusz, go nazywamy patronem od spraw beznadziejnych, od spraw, które po ludzku nie mają prawa dobrze się skończyć, nie mają przyszłości. A jednak Bóg potrafi uczynić rzeczy, które nam się w głowie nie mieszczą. Anegdota o tym, dlaczego Juda Tadeusz jest patronem od spraw beznadziejnych, polega na tym, że Juda Tadeusz ma to samo imię, co Judasz. Juda i Judasz to jest to samo imię. I dlatego jak ktoś modlił się do apostołów, a wiadomo, że apostołowie to są ci najbliżsi Pana Jezusa święci poza Maryją, więc zaczynał od Piotra, jako od tego, który był najbliższy mu, później przez Andrzeja, przez tych wszystkich, a Judę sobie zostawiał na sam koniec, bo miał to imię Judasza, więc do tego Judasza modlili się najpóźniej. I właśnie dlatego jako ten, który, jak już wszyscy inni nie pomogli, no to może chociaż ten pomoże, ten ostatni. I stąd to wezwanie, że Juda Tadeusz jest patronem od spraw beznadziejnych. Nie ma spraw beznadziejnych dla chrześcijanina. Natomiast nadzieja jest w Chrystusie, ale w Jego krzyżu. I przez krzyż wchodzi się do Królestwa.